Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nominacja biskupa Edwarda Janiaka, ordynariusza kaliskim oraz przygotowania do rzymskiego etapu pielgrzymki zaufania przez ziemię to najważniejsze aktualności. Gościem magazynu będzie brat Marek z Teze.
Wracamy do Rzymu, żeby młodzi mogli przeżyć spotkanie w tych miejscach, gdzie tak wiele jest znaków obecności pierwszych chrześcijan.
Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez biskupa Stanisława Napierałę z funkcji ordynariusza diecezji kaliskiej. Jego następcą papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Edwarda Janiaka.
Nowy ordynariusz kaliski ma 60 lat i pochodzi z archidiecezji wrocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1979 roku. Kontynuował następnie studia teologiczne we Wrocławiu i na rzymskim Angelikum, wieńcząc je doktoratem. Po powrocie do kraju wykładał na wrocławskim PWT, pełniąc także funkcję sekretarza kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektora diecezjalnej Caritas oraz ekonoma uczelni. W 1996 roku został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu, gdzie pełnił również funkcję wikariusza generalnego archidiecezji.
Biskup Janiak kieruje w Episkopacie Polski Radą do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, będąc także członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej do Spraw Migracji. Jest ponadto delegatem Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Imigrantów oraz Krajowym Duszpasterzem Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Nowy ordynariusz podkreśla swoje osobiste związki z Kaliszem.
Po zapoznaniu się z tą decyzją podchodzę tak jak w życiu z optymizmem. Jest kilka racji ku temu. Mam iść do miasta, które jak Jan Paweł II był z wizytą, to mówi starsze nawet jak państwo polskie. Drugi taki element to jest patron, święty Józef. Litanie do świętego Józefa każdego dnia odmawiałem, modliłem się, bo uważam, że jest to patron bardzo skuteczny, który czuwa nad Kościołem. Trzeci element taki bardziej osobisty. W 1950 roku moi rodzice po zawarciu ślubu kościelnego wyjechali na tak zwany Zachód. Dzisiaj jest to diecezja kaliska. Ja tutaj wyrosłem, urodziłem się. Mam bardzo dobre wspomnienie, bo od dziecinnych lat aż po czasy kleryckie zawsze spędzałem wakacje. Idę zgodnie z wolą Ojca Świętego, z optymizmem, z radością, trochę z obawą, ale myślę, że te 16 lat biskupstwa mi pomoże też w tej służbie, która jest przede mną, ufając opatrzności Bożej.
Pieniądz może służyć do wielu dobrych rzeczy i do realizacji wspaniałych projektów. Jednak jego użycie niesie ze sobą określone ryzyko związane z brakiem roztropności czy nieuporządkowanym pragnieniem posiadania. Dlatego decyzje Stolicy Apostolskiej o podporządkowaniu się międzynarodowym normom przeciwdziałania przestępczości gospodarczej należy uznać za odważną i nowatorską. Takiego zdania jest watykański rzecznik prasowy. W swoim cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi nawiązał do opublikowanego niedawno przez ekspertów Rady Europy raportu o postępach Watykanu w dziedzinie przejrzystości finansowej.
To, że wspólnota międzynarodowa ustanawia zasady kontroli w trosce o dobro wspólne, jest bardzo pozytywne, a wręcz niezbędne. To, że instytucje kościelne solidarnie i pokornie biorą udział w tym procesie, jest słuszne i konieczne, bowiem nie ma żadnych podstaw sądzić, że są one lepsze od innych w dziedzinie kontroli. Co więcej, niekiedy wiara w dobre intencje może osłabić czujność. Dyscyplina i dobre zarządzanie, przejrzystość rachunków i procedur, przestrzeganie prawa na wszystkich szczeblach, we wszystkich zakątkach świata i na wszystkich polach pomocy charytatywnej, edukacji, ochrony zdrowia. Droga jest jeszcze długa i złożona dla wszystkich, także dla organizacji katolickich. Jest ona trudna w odmienności sytuacji, ale co do kierunku słuszna, w tym nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę, że jest ona wskazówką wiarygodności misji o charakterze duchowym i moralnym, czyli tego, co najważniejsze. Należy sobie życzyć, aby watykańskie doświadczenie z Manival było dobrym krokiem i dobrym przykładem dla całego Kościoła.
È un buon esempio per tutta la Chiesa.
Wyznanie wiary poszczególnych narodów oraz nieustanna modlitwa młodych przy relikwiach krzyża. To niektóre z elementów charakteryzujących rzymski etap pielgrzymki zaufania przez ziemię, organizowanej już po raz 35. przez ekumeniczną wspólnotę Stezę. O przygotowaniach do tego wydarzenia z bratem Markiem Stezy rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Wracamy do Rzymu. Za Rzymem jesteśmy stęsknieni, bo ostatnie europejskie spotkanie młodych, które się tam odbyło, to już 25 lat, w 1987 roku. Młodzi ludzie, którzy przez ten czas przyjeżdżali do Teze na spotkania młodych, na spotkania europejskie, nie mieli nigdy okazji być w Rzymie. To już całe nowe pokolenie młodych, więc z radością wracamy do Rzymu, żeby młodzi mogli przeżyć spotkanie w tych miejscach, gdzie tak wiele jest znaków obecności pierwszych chrześcijan. Zapraszamy ich więc do Rzymu, żeby mogli przeżyć spotkanie, modlitwę, spotkania u grobów apostołów w Bazylice Świętego Piotra, w Bazylice Świętego Pawła, żeby mogli pójść do katakumb, żeby mogli pomodlić się, odwiedzić kościoły, gdzie zostawili swoje ślady święci, świadkowie Chrystusa, którzy za nim poszli i nie zawiedli się. No i żeby mogli odkryć żywy kościół, dzisiaj obecny w Rzymie, będą bowiem przyjmowani najpierw przez biskupa Rzymu, Benedykta XVI, to będzie jedno z pierwszych spotkań, no i będą przyjmowani przez żywe chrześcijańskie wspólnoty w parafiach rzymskich. Odkryją więc kontynuację niezwykłą. 2000 lat chrześcijanie w tym mieście są obecni i dzisiaj podobnie jak gdzieś tam u początków.
Czy fakt, że spotkanie odbędzie się w wiecznym mieście, gdzie mieszka Ojciec Święty, nie będzie przeszkodą dla chrześcijan innych wyznań?
Jedziemy tam, by się razem modlić, by pogłębić naszą wiarę u jej źródeł, a więc przede wszystkim słuchając Słowa Bożego, dzieląc się doświadczeniem wiary, które każdy ze sobą przywiezie i no, z tą szczególną okazją, by poznawać, odkryć doświadczenie wiary chrześcijan, którzy żyją w tym mieście, w mieście, skąd chrześcijaństwo rozeszło się na cały świat. Więc sądzimy, że młodzi ludzie, którzy należą do innych tradycji kościelnych niż katolicka, w Rzymie odnajdą także wiele inspiracji dla swojej wiary.
Przełom roku 2012-2013 wiąże się z tym, co Kościół katolicki przeżywa jako rok wiary z jednej strony, z drugiej strony 50. rocznica rozpoczęcia obrad II Soboru Watykańskiego. Czy te wydarzenia będą miały jakieś odzwierciedlenie w programie spotkania, w tym, co się będzie w Rzymie działo?
Ojciec Święty ogłosił rok wiary. Wyraża w tym pewnie właśnie swoją wielką troskę o to, żeby chrześcijanie pogłębili swoją wiarę i rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, 50. rocznica, stała się dla niego taką okazją, by w szczególny sposób zwrócić uwagę na wielkie przynaglenie, które stoi przed chrześcijanami, by wiarę pogłębić. I chcielibyśmy my, szczególnie Polacy, jakoś też włączyć się w przeżywanie tego roku wiary w taki sposób, że młodzi ludzie, którzy będą uczestniczyć w europejskim spotkaniu młodych, będą tegoroczne spotkanie przeżywać także jako swoją pielgrzymkę właśnie z okazji roku wiary. W Rzymie planujemy także właśnie narodowe, wspólne wyznanie wiary uroczyste z okazji Roku Świętego. Będzie to najprawdopodobniej w Bazylice Świętego Pawła za murami, no bo ona jest największa i wszystkich nas pomieści.
Dotychczas spotkania europejskie, przynajmniej ostatnie, odbywały się na terenach targów, w halach. Czym to spotkanie będzie się różniło w Rzymie?
W Rzymie na szczęście nie ma hal targowych. Są, ale gdzieś daleko poza miastem, więc byłoby tam bardzo trudno dotrzeć. No ale nie potrzebujemy ich w Rzymie. W Rzymie są wielkie bazyliki, piękne kościoły, ogromne kościoły. Będziemy się więc modlić w tych wspaniałych rzymskich bazylikach i pięknych kościołach. Pierwszy raz od chyba 25 lat, bo jednak w innych miastach w Europie nigdy nie było to możliwe. Kościoły były zbyt małe, żeby nas wszystkich pomieścić. W Rzymie jest dość miejsca. Będziemy więc zaraz na początku Świętego Piotra wszyscy razem, Potem będziemy się modlić u świętego Jana na Lateranie, u świętego Pawła za murami. Będzie także Bazylika Matki Boskiej Większa, więc te trzy wielkie bazyliki. Są jeszcze inne wielkie bazyliki, jak Bazylika Krzyża Świętego, Santa Croce in Gerusalemme. Ten kościół jest troszkę mniejszy, więc tam będzie taka stała modlitwa wokół krzyża. W tej bazylice przechowywane są właśnie te najważniejsze, chyba można powiedzieć, relikwie Krzyża Świętego i tam będziemy się modlić przy krzyżu. No i wielkie kościoły w centrum miasta, w których także będziemy się gromadzić na tę wspólną modlitwę. No to na pewno nada spotkaniu klimat inny. W tych wielkich bazylikach świętego Piotra, Pawła są groby apostołów, w innych kościołach groby świętych, relikwie świętych. Także to wszystko, myślę, też nada spotkaniu jakiś inny jeszcze kolor i głębie.
Czy uda się to wszystko zorganizować logistycznie?
W Rzymie sprawy logistyczne są wielkim wyzwaniem, ale bardzo nam pomoże z pewnością klimat rzymski. Tam jest jednak cieplej niż gdziekolwiek indziej. Więc myślę, że w takiej temperaturze 10 stopni, czy no czasem może być trochę mniej, ale może być i więcej, to damy sobie radę. Posiłki będą wydawane pod gołym niebem na ogromnym placu, który jest właściwie starożytnym cyrkiem rzymskim, na Circo Massimo. To jest ten cyrk, gdzie najwięcej chrześcijan ginęło jako męczennicy. Tam będziemy ze wszystkich stron Rzymu przyjeżdżać na to miejsce, w samym centrum niemal Rzymu. Tam będzie wydawany obiad i otrzymamy zarazem kolację, żeby nie tracić czasu na takie mniej ważne sprawy. Będąc już w centrum Rzymu, będziemy się rozchodzić do miejsc wspólnej modlitwy. Prawie na każdą modlitwę pójdziemy do innego kościoła, do innej bazyliki. Po drodze jednak wskażemy wszystkim uczestnikom miejsca godne, ważne, by je nawiedzić, by się tam chwilę zatrzymać, pomodlić, pomyśleć. Będą takie małe pielgrzymki też w stronę kościołów, gdzie się modlimy. A po południu jak zawsze będą spotkania tematyczne, no i potem wieczorna modlitwa i powrót do rodzin, które na pewno też nas będą bardzo życzliwie, serdecznie przyjmować.
Co trzeba zrobić, żeby być obecnym na 35. Europejskim Spotkaniu Młodych w Rzymie?
W Spotkaniu Europejskim w Rzymie mogą uczestniczyć młodzi ludzie, którzy ukończyli 17 lat, ale ukończyli 17 lat. Wyjątkowo zgadzamy się na małe grupki, które mają 16 lat, ale też ukończone 16 lat i przyjadą z opiekunem. Myślę, że te logistyczne sprawy z pomocą młodych ludzi i z wielką życzliwością, z którą już spotkaliśmy się w diecezji rzymskiej, uda się rozwiązać bez większych trudności. Również władze miasta Rzymu są życzliwie nastawione do spotkania i obiecały nam wszelką potrzebną pomoc, by wszyscy bezpiecznie, spokojnie mogli spędzić tych 6 dni w Rzymie.
Dziękuję bardzo, mówił brat Marek Stece.
Okruchy Ewangelii.
Pójdźcie na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko. To szczęście mieć kogoś, komu po powrocie można opowiedzieć wszystko. Najgorzej, gdy wracając z podróży nikt na ciebie nie czeka, gdy ani zdjęć komu pokazać, ani wrażeniami się podzielić. To tak, jakbyś wcale nie przeżył. Apostołowie mieli szczęście, bo wracając z pierwszej misyjnej podróży mogli Chrystusowi opowiedzieć wszystko. Swoje radości, gdy tak wielu do nich przychodziło, i swoje smutki, gdy widzieli odchodzących, największy ból każdego misjonarza. W Wielkim Tygodniu na moją misję, opowiadał jeden z nich, schodzą się ludzie z okolicznych wiosek. W ciągu dnia uczestniczą w nabożeństwach, w nocy koczując na kościelnym placu, śpiewają przy ogniskach przejmujące afrykańskie pieśni. Zaraz po rezurekcji wracają jednak do domu. Na kościelnym placu robi się przeraźliwie cicho. Wiem, że Chrystus zmartwychwstał i powinienem się cieszyć, ale serce pęka. Słuchając wrażeń apostołów, dzieląc ich radości i smutki, Chrystus spostrzegł, że w tym stanie podekscytowania, rozgoryczenia czy rozentuzjazmowania niełatwo będzie im wrócić do Jego szkoły. Dlatego najpierw wysyła swoich uczniów na rekolekcje. Pójdźcie sami osobno na miejsce pustynne, aby tam, jak podpowiada nam etymologia tego słowa, rekolekcje od łacińskiego recolligo, pozbierali się na nowo, nabrali odwagi i przygotowali się do drogi. Rekolekcje, czyli owo miejsce pustynne, mówi nam dzisiaj Chrystus, potrzebne są zwłaszcza tym, którzy niejako zawodowo zajmują się głoszeniem Ewangelii, aby co jakiś czas zatrzymali się i sprawdzili oliwę w swoich lampach. Aby zapalać innych, trzeba bowiem najpierw samemu płonąć. Rekolekcje jako chwila samotności, wyciszenia i modlitwy potrzebne są jednak nam wszystkim. Jako istoty cielesne i duchowe potrzebujemy bowiem nie tylko odpoczynku dla ciała, ale i spoczynku w Bogu naszego ducha, bez którego grozi nam religijny uwiąt i nieustanne wewnętrzne rozedrganie. Niespokojne bowiem jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu, powie święty Augustyn. Nie tylko więc religia, ale i psychologia podpowiadają nam, aby w rytm naszej codzienności wplatać chwilę modlitwy i ciszy, która obowiązkowo powinna nam towarzyszyć na zakończenie dnia, wraz z refleksją, co w nim było dobrego, a co złego, co należałoby poprawić, a co pielęgnować i rozwijać. Taka modlitewna refleksja powinna nam również towarzyszyć na koniec tygodnia, w niedzielę, która coraz częściej niestety staje się okazją do robienia zakupów, czyli kolejnym dniem powszednim. Powinniśmy jednak wiedzieć, że monotonia tak samo upływających dni jest zabójcza dla naszego ciała i naszego ducha. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Wysyłając w dzisiejszej Ewangelii uczniów na pustynię, Chrystus chce nam w środku lata przypomnieć, że jeśli nie ma dla nas wakacji od Boga, jeśli wypoczywać powinniśmy tylko nieco, to tylko na nasze szczęście. Panie Jezu, karmiąc nas Twoim ciałem i Twoim słowem, spraw, byśmy, dając o Tobie świadectwo, nigdy nie ustali w drodze i zasłużyli na wieczny odpoczynek, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Przypomnę, że niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.